Z Ewangelii świętego Marka. Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadając na kolana prosił Go: jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Zdjęty litością wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: chcę, bądź oczyszczony. Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił ze słowami: uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich. Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, także Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych, a ludzie zewsząd schodzili się do Niego. Oto Słowo Pańskie. Dzisiejsza Ewangelia mówi o ludziach trędowatych, potworne cierpienie, oszpecenie ciała, swędzenie ciała, ból ciała, odpadające kawałki ciała. Ale oprócz tego cierpienia ściśle fizycznego, jeszcze to cierpienie duchowe, o którym wspomina pierwsze dzisiejsze czytanie z Księgi Kapłańskiej, o przyczynach tego cierpienia duchowego. Mianowicie każdy, kto był chory na trąd, jak przepisy starotestamentalne mówiły, miał mieć rozerwane szaty, włosy w nieładzie, brodę zasłoniętą i miał wołać: nieczysty, nieczysty. To był swego rodzaju kwarantanna starotestamentalna, żeby uchronić ludzi zdrowych od zarażeniem się trądem. Niestety wyganiano trędowatych z miast i jeszcze właśnie kazano im tak specyficznie, delikatnie mówiąc specyficznie, ale tak naprawdę to nieładnie, okropnie wyglądać, jeszcze podkreślać ten swój odrażający wygląd, i kazano im ostrzegać wszystkich ludzi, którzy by się do nich mogli zbliżyć, krzykiem tym właśnie: nieczysty, nieczysty. Ktoś by pomyślał, że no to już jest sprawa sprzed wieków. Dzisiaj wprawdzie w świecie jeszcze trąd jest, ale my tu w Europie, w Polsce nie spotykamy się z tą straszną chorobą, a nawet gdyby jakaś zaraźna choroba się pojawiła, nikomu już nie każemy chodzić z rozerwanymi szatami gdzieś po obrzezach miast i krzyczeć, że jest się nieczysty. Ale kochani, kiedy spojrzy się na tę Ewangelię i w ogóle na ten biblijny problem od strony ducha, to widzimy, że trąd nadal jest plagą wręcz. Może my księża mamy też troszkę skrzywione spojrzenie, tak jak lekarze, bo jak ktoś przychodzi do lekarza, to jest chory. Jak ktoś przychodzi do księdza po poradę, to często właśnie z jakimś problemem. Ale jakże często ludzie, nie może używając dosłownie tego słowa, ale mówiąc nieco w innej formie, mówią: jestem nieczysty, jestem grzeszny, jestem brzydki, czegoś mi brakuje, jestem niekochany, nie daję sobie rady, jestem potępiony, jestem przegrany. No, mnóstwo tych słów, które w zasadzie sprowadzają się do tego: jestem trędowaty na duchu. Tych odrzuconych, którzy żyją na obrzeżach miast, nie w sensie dosłownym przestrzeni, ale którzy mieszkają nawet z rodzinami, a są tak bardzo samotni, niezrozumiali. Nieraz jedziemy autobusem, mijamy kogoś na ulicy, na przejściu dla pieszych i nie wiemy, że mijamy całą tragedię, że mijamy człowieka, którego całe serce jest w trądzie odrzucenia. I proszę zwrócić uwagę na pewien mechanizm, który opisuje Ewangelia, o którym mówi sam Jezus. Mianowicie, jeśli trędowaty został uzdrowiony, a tak uczynił Jezus z tym bohaterem dzisiejszej Ewangelii, Jezus mówi: uważaj, nikomu nic nie mów, idź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę na swe oczyszczenie, którą przepisał Mojżesz. Po co to pokazanie się kapłanowi? Kapłan pełnił funkcję medyczną, powiedzielibyśmy. Był tym, który orzekał o ustąpieniu choroby i zezwalał choremu, czyli już uzdrowionemu choremu, na powrót do społeczności. Nie wystarczyło tylko, żeby sobie trędowaty powiedział: no już jestem zdrowy, bo sam to widzę, moja skóra się już nie łuszczy, jest zdrowa, różowa, jest taka żywa, wrażliwa. Tylko ja musiałem iść do kogoś, kto by mi to powiedział: jesteś zdrowy i masz już prawo żyć z nami. To była taka inicjacja chorego na zdrowego, takie, powiedzielibyśmy, mianowanie kogoś na zdrowego. I kochani, znowu odwołuję się do rzeczywistości, na tych naszych spotkaniach dotyczących duchowości mężczyzny, kobiety, może na razie bardziej mężczyzny, ale do kobiet też dojdziemy w swoim czasie. Podkreślam często, że chłopiec, aby był mężczyzną, musi być zamianowany na mężczyznę. Musi usłyszeć: jesteś twardy, jesteś dzielny, jesteś dorosły, jesteś dojrzały. I mam to powiedzieć nie tyle mama, mamy się nieraz zachwycają wszystkim u synków, że synkowi się odbiło, że synkowi się czknęło, że synek tak ładnie zjadł kisiel. I przepraszam, chłopcy wiedzą, że ta mama jest trochę bezkrytyczna, czują to. I oni chcą tej oceny, jesteś twardy, jesteś gość, jesteś naprawdę twardy zawodnik, jesteś komandos, jesteś żołnierz, tygrys, czy jakiego tu słowa użyjemy. Chcą usłyszeć to z ust, kto w ich mniemaniu jest sam twardy, dorosły, dojrzały i mocny. Kapłan, no co byśmy o starotestamentalnych kapłanach nie powiedzieli, mieli dużo wad i moralnych przywar, ale to był ktoś. To był ktoś, kto stał na czele społeczeństwa, to był ktoś, kto miał całą instytucję kapłaństwa za sobą. I dzisiaj taki człowiek też chce, żeby mu to mianowanie, tą inicjację na mężczyznę, to wprowadzenie go do nas, dorosłych mężczyzn, żeby dokonał tego ktoś twardy, mocny. Ojciec, o ile tak jest, wujek, stryjek, nauczyciel, jakiś tam druh, ksiądz, który jest dla mnie autorytetem, żeby powiedział, no jesteś świetnym lektorem, świetnie ci idzie, świetnie zajmujesz się ministrantami. Znowu wracamy do tematu inicjacji. I chciałbym zwrócić uwagę, inicjacja jako to wprowadzenie w świat dorosłych. I chciałbym zwrócić tutaj uwagę na jeden element tej inicjacji, a mianowicie, że było to kontrolowane wprowadzenie młodego człowieka, młodego chłopca, młodego mężczyznę w ból. Tam było zawsze jakieś nacięcie ciała, jakiś obowiązek stoczenia walki ze zwierzęciem, czy choćby zostawienia kogoś na noc w ciemnym lesie, co też jest jakimś bólem, czy obowiązek, nie wiem, wejścia na drzewo, podniesienia kamienia, no wysiłek, trud i ból. Dlaczego ten element był w tych wszystkich rytach inicjacyjnych? Mianowicie każdy młody człowiek i chłopiec też wychodzi z dzieciństwa no jakoś zraniony, jakoś upokorzony. Kiedyś się przestraszyłem psa, kiedyś zostałem pobity przez jakiegoś kolegę, kiedyś w nocy płakałem ze strachu i to zostaje, przepraszam za słowo, jako hańba na tym człowieku. Jestem mamin synek, jestem tchórz i teraz następuje moment, że trzeba te zranienie z dzieciństwa, które się za mnie jakoś tak ciągnie, zresztą u dziewcząt, u kobiet też to jest, byłam molestowana, byłam wykorzystywana, byłam nazywana, że gruba, że okularnica, że twój ojciec jest pijak, że twoja matka jest brzydka, że twoja rodzina jest paskudna i często dziewczynka nie może sobie darować, że ona się tak dała zgnoić, że tak dała się stłamsić i ta hańba właśnie na niej ciąży. I teraz przychodzi moment inicjacji, kiedy ja mam stoczyć bitwę z bólem, bólem, który mną szargał, bólem, który mną pomiatał, teraz ja ten ból, przepraszam za słowo, wezmę za pysk i ja nad nim zapanuję, przyjmując go i właśnie nie wpadnę już w panikę, nie będę płakać. I tutaj byli potrzebni ludzie starsi, którzy to kontrolowali, żeby ten ból nie był za wielki. Młodzi ludzie nieraz sami chcą sobie zadać ból, żeby sobie udowodnić swoją siłę i męskość i często to się kończy tragicznie. Słyszymy teraz o takich zabawach, że młodzi chłopcy biorą samochód i gdzieś tam na ruchliwym skrzyżowaniu przeskakują przez ruchliwą szosę na czerwonym świetle często, ryzykując, że przecież może jechać jakiś uprzywilejowany pojazd czy pojazd z pierwszeństwem przejazdu i może dojść do katastrofy i do takich katastrof dochodzi. Przebieganie przez ulicę w ostatniej chwili przed samochodem. Iluż chłopców trafiło już tak do szpitala, nawet przyniosło się na tamten świat. To są takie głupie inicjacje. Natomiast dorośli we wszystkich plemionach różnych, mówimy prymitywnych plemionach, no nie były takie prymitywne plemiona, kontrolowali to, żeby ten ból nie był za wielki, a poza tym przy tych dorosłych, przy których się właśnie zdawało egzamin na mężczyznę, człowiek był o wiele dzielniejszy, potrafił wykrzesać z siebie większy wysiłek. Sam pamiętam tutaj kiedyś zaproszony byłem do pewnej rodziny, na przyjęcie i tak wszystko się zaczynało po polsku. Jeszcze nie usiedli goście do stołu, panie w kuchni, gospodyni przygotowuje tam ostatnie jakieś dania, ostatnia jakaś pielęgnacja tych wszystkich smakołyków. Panowie usiedli do stołu na taki polski aperitif jakimś tam piwem. No i w pewnym momencie gospodarz mówi, a słuchajcie, tutaj pokażę wam mojemu tam Łukaszowi czy Patrykowi, zobaczcie, pospawałem jaki ciężarek w pracy, bo on mi się tu rwie do ćwiczeń takich siłowych. No i rzeczywiście w elektrowni prosty robotnik pospawał synkowi taki fajny ciężarek, 5-kilowy. No i oczywiście inauguracja. Łukasz, pokaż wujkom, ile ty już podnosisz lewą, ile prawą ręką. Chłopak, no, złapał się za ten ciężarek z niesamowitą energią zaczął podnosić, na co wpadła mama, co wy mi tu z dzieciakiem robicie, zgrzeje mi się, przetrenuje mi się, czy tam przełamie się, czy jak ona powiedziała. No, chłopiec smutny musiał przerwać pokaz siły, ale poszedł do swojego pokoju i stamtąd, tato, wujek, zobacz. I jeszcze pokazywał ze swojego pokoju, ile on to jeszcze razy może podnieść. W końcu wujkowie powiedzieli, dość, jesteś twardy, jesteś silny, no zaskoczyłeś nas rzeczywiście. No chłopak promieniał cały dumą i energią, że właśnie przed wujkami, nie tam przed mamą, bo mama to się nie zna na tym, przed wujkami tyle razy podniósł ten ciężarek. Przyjąć ten ból. Ja sobie wynotowałem z jednej z książek takie zdanie. Proszę Państwa, proszę się w nie wsłuchać. Jeśli Twoje życie pełne było trudności i urazów, masz tylko dwie możliwości. Możesz tkwić w cierpieniu na zawsze, pozostając ofiarą, albo możesz zmienić te doświadczenia w coś wyjątkowego, co wymaga odbycia podróży przez ból i wydostania się na drugi brzeg. Mirza Iliade mówił, z rany człowieka bierze się jego geniusz. Tylko musi być ta rana niejako zaleczona, jakoś opatrzona właśnie taką zdrową inicjacją, którą trzeba przejść pod kontrolą. Tym kimś, kto może przeprowadzić mnie przez ten ryt inicjacyjny, oczywiście nie taki jak w plemionach gdzieś tam murzyńskich czy indiańskich, może być Jezus Chrystus, my w którymś z kazań do tego momentu dojdziemy. Proszę zwrócić uwagę, że wielu ludzi miało bardzo ciężkie dzieciństwo, choćby Jan Paweł II, jakim wspaniałym był mężczyzną, ale zawsze w historii swojego życia wspominał na nauczycieli, mężczyzn, na świeckich, na duchownych, którzy go wprowadzali w ten świat i pozwolili mu się z tymi traumatycznymi przeżyciami z dzieciństwa, które mogły go złamać przecież, jakoś uporać. Sharp Elkins, aborygen, który w dzieciństwie był wykradziony jako dziecko z klanu przez opiekę społeczną, opisuje taką sytuację, że kiedyś spotkał kogoś ze starszych plemienia podczas wieczornego ogniska na pustyni. I ten starzec, stary aborygen, taki mędrzec, wódz plemienia, powiedział do niego, istnieje świat, którego dobrze nie poznałeś. Perkins pojął, że nie był prawdziwym aborygenem, ponieważ nie przeszedł procesu, dzięki któremu mógł się nim stać. Przyjął zaproszenie. Oto jak on sam opisuje wrażenie, jakie wywarło na nim to doświadczenie. Pisze tak. To chyba wykracza poza możliwości ludzkiej wyobraźni. Nigdy nie mógłbym nikomu powiedzieć ani wyjaśnić, co to znaczy. To zbyt złożone. Nikt prócz mnie i ludzi uczestniczących w ceremoniach nie wie, co się wydarzyło i co to wszystko znaczy. To się nie mieści w głowie. Naprawdę. Są dwa światy. Siedzisz sobie wieczorem przy płonącym ognisku, a wokół tańczy ze 200 mężczyzn. Naprawdę niezwykłe. Tak jakby ktoś się cofnął o 50 tysięcy lat. W twoich myślach zapisują się zupełnie nowe rozdziały. Perkins o sobie sprzed inicjacji mówił, że czuł, jakby obserwował życie, zamiast naprawdę żyć. Panowie, czy obserwujesz życie, czy żyjesz? Czy obserwujesz swoją rodzinę, czy żyjesz w rodzinie i jesteś w nią zanurzony? Czy jesteś chłopcem z kuchennego okna, który obserwuje politykę, świat, kolegów, biznes, natomiast sam jest chłopcem, który się boi tego wszystkiego dotknąć nawet małym paluszkiem? Perkins pisze dalej o tej swojej inicjacji, którą przeszedł w plemieniu aborygenów. Jeśli nie napijesz się wody, nie wyssiesz kilku liści, nie kopniesz kamienia lub nie powąchasz kwiatów, twoje życie jest jak film. Kiedy przeszedłem przez obrzęd inicjacji, mój świat się zmienił. Znalazłem się w domu. Stoczyłem bitwę ze światem, dotknąłem się natury. Dla nas oczywiście ta inicjacja, dla nas chrześcijan, będzie wtedy, kiedy dotkniemy się żywego Boga, który nas wyprowadzi na pustynię. Kochani, sam pod wpływem tych refleksji, które do was przygotowuję, przypomniałem sobie moment moich święceń kapłańskich. Oczywiście święceń, których udziela biskup poprzez włożenie rąk na diakona, na kandydata do kapłaństwa, ale potem jest ten piękny akcent, element rytu, kiedy wszyscy profesorowie seminaryjni ustawieni w koło wkładają po kolei na ręce na tego młodziutkiego księdza neoprezbitera. Sam pamiętam, jak ci, którzy byli dla mnie takim wielkim autorytetem, moi profesorowie, oni mnie oblewali, stawiali mi piątki, uczyli mnie, oni byli dla mnie i są po dzień dzisiejszy wielkimi autorytetami. Oni kładli mi ręce na głowę, mówiąc: Piotrze, wchodzisz w nasze środowisko, wchodzisz w naszą kapłańską rodzinę, dziś już jesteś jednym z nas, myśmy ci się 6 lat przyglądali, myśmy ci przeprowadzili cię przez kontrolowane cierpienie, bo były różne trudne sytuacje i zdałeś egzamin. Jakżeż to bardzo pomaga i bardzo pomaga w tych chwilach, kiedy nachodzą człowieka wątpliwości co do swojego męstwa, co do swoich zdolności. Przypomina mi się tu jeszcze jedno wydarzenie, które na obłóczynach, to zupełnie na drugim roku studiów seminaryjnych, kiedy przed ołtarzem z adepta do kapłaństwa zdejmuje się marynarkę, krawat, nakłada sutannę, on idzie za ołtarz, by tą sutannę szybciutko pozapinać i wrócić przed ołtarz, wychodzi tam z tyłu za ten wielki ołtarz kościelny w kościele seminaryjnym. I pamiętam, kiedy poszedłem za ołtarz, tam czekał na mnie mój katecheta, wielki idol, ksiądz Stanisław, niestety już nieżyjący, pozapinał mi sutannę tu z mocnymi, twardymi swoimi dłońmi pod szyją, zapiął mi guziki i powiedział: tak ci tu mocno zapinam, żeby ci tego żadna inna nie rozpięła. No to są dla młodego chłopaka ogromne przeżycia. Ogromne przeżycia i myślę, że wielu z panów, którzy się ciągle boją, którzy nie potrafią, którzy nie wierzą we własne siły, którzy nie dają sobie rady, właśnie nigdy tego nie przeszli. Nigdy im nikt twardy, mocny tego nie powiedział, że jesteś mężczyzną. A ta prawda, ta inicjacja uczyni cię, drogi panie, kimś dziwnym. Bo znaczy, co to znaczy dziwnym? Dziwnym dla świata. Świat nie lubi mężczyzn. Jeśli jesteś mężczyzną, cywilizacja będzie cię chciała zabić. Przed komputerem, przed ekranem telewizyjnym, z kieliszkiem w ręku. Cywilizacja proponuje panom, by stali się chłopcami, takimi chłopco-dziewczynkami i wtedy są grzeczni, stają się konsumentami, są wpisani w te tryby, które cywilizacja tak współczesna wymyśla po to, żeby podporządkować sobie społeczeństwo. Jeśli jesteś mężczyzną, cywilizacja będzie chciała cię zabić. Musisz być twardym mężczyzną, aby się nie dać. Co nie znaczy, drodzy państwo, drodzy bracia i siostry, że taki ryt inicjacji tworzy nas z jakiegoś macho, który jest już niezniszczalny, absolutnie zaradny. Nie, mężczyźni pozostają bardzo wrażliwymi istotami wbrew pozorom i często przyjdzie jakaś porażka, jakiś upadek, też jakiś lęk i trzeba będzie przebaczenia, ale znowu nie ze strony mamy czy kobiety, która mówi: nie, martw się, wszystko jest dobrze, byłeś dzielny. My mężczyźni w to nie wierzymy, my potrzebujemy, żeby nam to powiedział twardy facet. Powiedział to nie na zasadzie beztroskiego pocieszenia, ale ujął sprawę nieraz bardzo twardo i mocno. Przypomina mi się tu historia dwóch mężczyzn, młodego i starego, którzy gdzieś tam spędzali na łonie natury czas, byli we dwóch, taka noc przy ognisku, męska noc przy ognisku i jeden z nich był świeżo co po takim tragicznym wydarzeniu na swojej farmie, cofał traktor, wielki ciągnik i tym wielkim kołem najechał na swojego syna. Na szczęście do tragedii nie doszło, bo grunt był bardzo miękki, rozmokły i tylko wgniótł nieco swojego syna, ale nie zgruchotał, nie potrzaskał mu kości. Dziecko było tylko posiniaczone i zszokowane, ale przeżyło. No wszyscy oczywiście mówili: słuchaj, no patrz, no nieszczęśliwy wypadek, no zobacz, jak nieszczęśliwy wypadek. Natomiast kiedy przy ognisku opowiedział to temu staremu mężczyźnie, powiedział mu ten starzec: głupio zrobiłeś, źle zrobiłeś. I dopiero wtedy ten młody mężczyzna pękł i powiedział: bo wie pan, ja się pokłóciłem z żoną i byłem zdenerwowany, wkurzony i cofając ten traktor, myślałem sobie, że to ona powinna tu dzieci wszystkie przypilnować na podwórku i to była moja wina. I dopiero po tej rozmowie, kiedy usłyszał: głupio zrobiłeś, przytulił się do tego starca, wypłakał się i coś w nim pękło. Żal oczyszcza. Przypomina mi się tutaj przepiękna scena z filmu Davida Lyncha, Prosta historia, kiedy dwóch starszych ludzi, no starców już można powiedzieć, siada, pierwszy raz się w życiu widzą, spotykają się w barze, gdzieś tam przy piwie, siadają przy barze, tu przy kontuarze, tak bokiem do siebie, kamera jest na miejscu barmana i zaczynają się sobie spowiadać. Każdy z nich ma takie wydarzenie, o którym chyba nikomu nigdy nie mówił. Obydwa wydarzenia dotyczą wojny. w obydwu wydarzeniach no, niechcący, ale stali się sprawcami jakiejś tragedii. Jeden z nich zabił swojego kolegę, myśląc, że to jest szpieg niemiecki. Jeden drugiemu ze łzami w oczach, łamanym głosem opowiada tą swoją historię, którą od lat noszą w sercu, której nie mogą sobie darować. Taka spowiedź mężczyzn. I oczywiście my, chrześcijanie, wierzymy, że ta spowiedź sakramentalna to jest obmycie krwią Chrystusa grzechów i tak jest rzeczywiście. Jesteśmy czyści jak łza po spowiedzi. Ale dla naszej psychiki potrzeba nieraz takiej spowiedzi przed mężczyzną, przed przyjacielem. No a z tym jest kłopot, drodzy Państwo, dlatego że my, panowie, mamy często kumpli, a nie przyjaciół. Kobieta ma się gdzie wygadać, a mężczyzna często krzyczy swój ból do środka. Krzyczy swój ból do środka. Mamy kumpli, wobec których mamy ustalone kanony tematów, które można poruszyć, i kanony tematów, które są nieporuszalne. Te, które można poruszyć, to polityka, samochód, komputer, ponarzekać na żonę, na dzieci, na szkołę, na kolegę z pracy i na szefa. Natomiast takie tematy jak samotność, ból, bezradność, brak siły czy duma męska, często wielu panów nigdy z nikim o tym nie rozmawiało. I to jest dramat naszej współczesnej cywilizacji. Przypomina mi się tu historia, o której kiedyś czytałem, jak to było dwóch farmerów, przyjaciół serdecznych, którzy mieli domy przez płot, jak Kargul i Pawlak, i razem orali, razem zbierali zboże, pomagali sobie wzajemnie przed nadchodzącą burzą, razem wozili dzieci do szpitala, kiedy była jakaś trudna sytuacja, wypili hektolitry kawy i hektolitry piwa. No i jeden z nich zbankrutował i z żoną przenosi się do miasta, sprzedał gospodarstwo, i wzruszająca scena dwóch mężczyzn, którzy stoją naprzeciwko siebie po tych kilkudziesięciu latach mieszkania niemalże w jednym domu, i oto jaki między nimi dialog. Jeden mówi: no to ja już pójdę. Dzięki, że wpadłeś. No zaglądaj do nas czasem. Jasne. I koniec. I nic więcej. I żadnego z nich nie stać było na spojrzenie sobie w oczy, na stwierdzenie: byłeś najlepszym przyjacielem, jakiego mężczyzna może mieć na ziemi. Nigdy się już oczywiście nie spotkali. Wtedy w ten ostatni dzień, ostatnią godzinę stali sztywno, dusili słowa w gardle. I tu jest, proszę Państwa, drogie Panie, gdzieś powód i samobójstw, i alkoholu, i nerw, że mąż się wścieka, krzyczy, bije, uderza. On sam siebie nie cierpi za to, jaki jest. Proszę zwrócić uwagę, że ten kryzys męskości ma taki przejaw, że to generalnie mężczyźni ciągle sobie chcą udowadniać, że są mężczyznami. U pań chyba tego problemu nie ma. To znaczy są. Ja spotkałem kobiety, które wyczuwały, że rodzice oczekiwali chłopca, a urodziła się dziewczynka i potem tą dziewczynkę ubierali w krawaty i w spodnie i ona sobie też musiała udowadniać, że jest kobietą, ale jest to chyba zjawisko o wiele bardziej marginalne niż to, jakie jest w przypadku mężczyzn, że mężczyźni ciągle nie są pewni swojej męskości. Żyją w takiej rzeczywistości, która określona jest przez trzy wymiary. Samotność, walka i rywalizacja bezwzględna. Często chcą to wszystko ukryć pod kamienną twarzą, pewnością siebie, niezbyt dobrze udawaną, ale żyją właśnie w samotności, walce i bezwzględnej rywalizacji. Jest to strasznie trudne środowisko dla życia chłopców, którzy nie przeszli inicjacji. Jeszcze wracając na chwilę do tej inicjacji, przypomina mi się ten epizod z książki Johna Eldridge'a, który opisuje, że w pewnym momencie zauważył, iż jego kilkuletni, 10-11-letni syn staje się jakiś smutny, zamknięty w sobie, nie ma w nim entuzjazmu, radości. I w końcu bierze syna na rozmowę, mówi: synku, co się dzieje? Tato, słyszy odpowiedź, jeden chłopiec w szkole mnie bije, śmieje się, znęca się nade mną. I wtedy Eldridge wie, że rozwiązaniem problemu nie jest to, że on pójdzie złoić temu chłopcu skórę, że on pójdzie na skargę do rodziców czy do dyrektora szkoły, tylko mówi do swojego syna: jutro, kiedy cię ten chłopak zaczepi, z całej siły uderzysz go pięścią. Pokazuje, jak uderzyć, żeby nie złamać tam szczęki czy nosa, ale żeby postraszyć drugiego i pokazać swoją moc. Ten chłopiec miał siłę, ale nie miał wewnętrznego pozwolenia, by się bronić. Został tak wychowany, że masz być grzeczny, że masz ustępować. A ja wiem, że sprawa jest kontrowersyjna, ale wielu panów straciło życie. Straciło w więzieniu, straciło gdzieś na oddziale dla alkoholików, bo kiedyś nie potrafili się bronić. Bez przyjaciół jest trudno. Bez tej inicjacji przez mężczyznę, na mężczyznę jest trudno. Szczęśliwi ludzie, którzy mają przyjaciół. Może na zakończenie jeszcze jedna historia o pewnym panu, który wyleciał z pracy nagle, niespodziewanie, zupełnie, że tak powiem, w wieku dziesięciu kilku lat, kiedy trudno jest zaczynać od nowa wszystko, karierę zawodową, i prosto kiedy wyszedł od szefa, który mu zakomunikował, że pan już od jutra nie pracuje, poszedł do sklepu i kupił pistolet, to było to w Stanach Zjednoczonych. Jego koledzy się dość szybko zorientowali, jakie on ma plany i w jaką wpadł depresję, i po prostu sprowadzili się do niego ze śpiworami, z kocami, po dwóch zmieniali się, nocując u niego w domu na zmianę. Po dwóch tygodniach, kiedy emocje opadły, on im podziękował ze łzami w oczach, mówiąc: dziękuję wam, że byliście ze mną w te dni, że nie zrobiłem z siebie idioty. Facet potrzebuje faceta i pamiętajmy o tym zawsze, kiedy będziemy wracać do tego momentu Ewangelii, kiedy Jezus Chrystus mówi do trędowatego, którego leczy z trądu, z tej izolacji, z tego przeświadczenia, że jestem brzydki, że fatalnie wyglądam, że cuchnę, że muszę wszystkim oznajmiać, że jestem nieczysty, nieczysty, że Jezus Chrystus mówi: idź, pokaż się kapłanowi. Obyśmy mieli przyjaciół, którym się będziemy mogli pokazać, którzy nie tyle, że nas pochwalą, bo nieraz nas rugną. Mężczyzna mówi krótko i twardo, ale potem położą rękę na ramieniu i powiedzą: stary, dobrze, że jesteś i bądź ze mną tak, jak ja będę z tobą. A jak tą inicjację przeprowadza we współczesnym świecie Chrystus, szczególnie wobec tych, którzy jej nie doznali w dzieciństwie, o tym będziemy mówić dalej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.